Moi drodzy, rozważając dalej 11 rozdział 1 listu do Koryntian, Paweł mówi o tym, że w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Można na tej podstawie postawić tezę, że jest to pewne zrównanie ról, autorytetów mężczyzny i kobiety w ich powołaniu w Jezusie Chrystusie. Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę wypowiedź apostoła Pawła w liście do Galacjan, 3 rozdział i 28 werset, to rzeczywiście możemy postawić taką typu pozornie tezę. Ten fragment mówi tak. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika, nie ma wolnego, nie ma mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. Jeszcze raz zadam pytanie, czy na podstawie wiersza 28, czyli że nie ma mężczyzny, ani kobiety, jest to stwierdzenie absolutne i niczym nieograniczone i mówi o absolutnym zrównaniu Żydów i Greków, niewolników i wolnych i zrównaniu ról, powołań, autorytetów kobiet i mężczyzn. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba spojrzeć uczciwie na cały list do Galacjan, a przede wszystkim z jakim problemem mierzy się apostoł Paweł i co chce przekazać do zboru w Galacji. Warto też zrozumieć treść całego listu, który nie jest prosty. Ale warto jednak szerzej spojrzeć troszeczkę, nie tam, tylko tam ten jeden sam werset, natomiast postarać się zrozumieć treść w ogóle listu do Galacjan. Jak wiemy, apostoł Paweł głosił Ewangelię w wielu miejscach. W taki sposób też dotarł do Galacji, gdzie zwiastował Ewangelię, dzięki czemu wielu uwierzyło w Jezusa Chrystusa i powstał tam zbór. Jednak po jego wyjeździe wdali się do tego zboru pewni ludzie, którzy głosili, że nawracający się na chrześcijaństwo poganie, a między innymi Grecy, muszą się obrzezać i stać Żydami, żeby być zbawionym. Paweł, słysząc o tym, wysyła do tego zboru list, w którym sprzeciwia się tym ludziom, a właściwie ich nauczaniu od samego początku swojego listu. W tym zborze pojawiła się nauka, że poganie nawracający się na chrześcijaństwo, aby być zbawionym i znaleźć łaskę u Boga, muszą przejść rytuał konwersji z poganina na Żyda, czyli stać się prozelitą. Apostoł Paweł niemal w całym liście udowadnia, że takie myślenie jest błędne i tłumaczy Galacjanom, że nie muszą stać się Żydami, żeby być zbawionym. Wręcz przeciwnie, mówi, że jeśli dają się obrzezać, czyli konwertować na Żyda, muszą cały zakon wypełnić i Chrystus im nic nie pomoże. Wypadną z łaski, jak to apostoł Paweł mówi. Czytając całą argumentację na ten temat, werset po wersecie, napotykamy na werset, który mówi: wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Paweł mówi: wszyscy i przez wiarę. Zarówno Żydzi, prozelici, Grecy, wszyscy przez wiarę w Jezusa staniecie się synami Bożymi. Bez względu na to, czy jesteście Żydami, prozelitami, kimkolwiek, czy Grekami. Będąc Galacjaninem, czytając ten list i będąc przekonanym o tym, że aby mieć łaskę u Boga, muszę się obrzezać, bo Żydzi mieli lepsze przywileje, lepszy dostęp do Boga, więc muszę się obrzezać w takiej szczerości serca. Kiedy czytam ten werset, który Paweł kieruje do tego zboru, to co Paweł chce mi powiedzieć przez ten werset? O czym Paweł, jakie przesłanie jest tego wersetu? Że nie muszę się konwertować, bo nie ma Żyda, nie ma Greka, ponieważ wszyscy zostaliśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy przyodzialiśmy się w Chrystusa, jesteśmy zbawieni z łaski, jak apostoł Paweł zresztą w tym liście pisze. Nie ma Żyda ani Greka. Czy to oznacza, że jeżeli Galacjanie nawrócą się do Chrystusa, automatycznie tracą dotychczasowe obywatelstwo, mówią jednym językiem i nie ma żadnych różnic między nimi kulturowych, obrzędowych i narodowościowych? Czy tak jest? Tak nie jest. Czy oznacza, że Żydzi stają się jak poganie, a poganie stają się jak Żydzi i nie ma między nimi żadnych różnic? Czy te słowa apostoła Pawła, że nie ma Żyda, nie ma Greka, oznacza, że już między nimi, między poganami a Żydami nie ma żadnych różnic? Absolutnie nie. I za chwilę pokażę dlaczego. Po napisaniu listu do Galacjan, w której Paweł sprzeciwił się szerzeniu nauki o konieczności konwersji i przestrzegania całego zakonu przez Galacjan, Paweł odbywa podróż wraz z Barnabą i głosi Ewangelię w wielu miejscach. I w ten oto sposób dotarli do Antiochii, gdzie przebywali tam dłuższy czas. To właśnie tam dotarli pewni ludzie z Judei, którzy co powiedzieli nawracającym się poganom? Dzieje apostolskie, 15 rozdział, pierwszy werset. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeżeli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Znowu Paweł miał nie lada wielki problem i czytamy o tym, że doszło do niemałego zatargu między nimi. I w celu rozstrzygnięcia tego problemu, tego zatargu, udali się wszyscy razem do Jerozolimy, gdzie zgromadzili się apostołowie podczas tak zwanego pierwszego soboru jerozolimskiego, gdzie długo debatowano, rozmawiano na ten temat, były argumenty za, były argumenty przeciw, ale kiedy tak długo debatowano, powstał Piotr i powiedział takie słowa. Posłuchajcie. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 7 werset. A gdy to już długo rozpatrywano, stał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was wybrał mnie, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Piotr odnosi się tutaj do wydarzenia, które miało miejsce w domu Korneliusza, poganina, i tego, że Bóg nie zrobił różnicy dla nawracających się pogan, dając im Ducha Świętego, tak jak apostołom na początku, którzy byli zebrani w dniu Pięćdziesiątnicy, i oczyścił ich serca przez wiarę, apostoł Piotr mówi. Ale czy to, że Bóg zbawił w taki sam sposób pogan, jak i Żydów i dał im Ducha Świętego, oznaczało, że nie było już różnic kulturowych, obrzędowych i narodowościowych jakichkolwiek i stawali się automatycznie Żydami i między nimi nie było żadnych różnic? Na Soborze w Jerozolimie, kiedy rozstrzygano kwestię zbawienia, że poganie nie muszą się konwertować, aby być zbawionym, uczyniono pewną kluczową różnicę, która odróżniała ich jako pogan od obrzezanych Żydów. I chciałbym, abyśmy to zobaczyli w kontekście słowa: nie ma Żyda ani Greka, czyli poganina. Apostołowie wysłali do Antiochii Pawła i Barnabę oraz innych Judę i Sylasa, dając im pismo do ręki o treści. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 28 werset. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli tych rzeczy wystrzegać się będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. I tu Sobór Pierwszy Jerozolimski uczynił różnicę. między Żydami a poganami. Te zalecenie dotyczyły Żydów i ich miały obowiązywać pewne zasady. Ale te same zasady nie miały obowiązywać Żydów. Nie zostali zrównani w pewnych zasadach, w pewnych rzeczach. Mimo że Paweł mówi wcześniej, bo list do Galacjan był napisany wcześniej, nie ma Żyda ani Greka. Ale jednak zobaczcie, że Sobór postanowił, że w tych sprawach nawracający się poganie nie robić im problemu, kiedy się nawracają do Chrystusa, bo takie same mają prawo się nawrócić, jak i Żydzi. Ale w sprawach dotyczących przestrzegania zakonu była różnica. I te zasady nie obowiązywały Żydów jednocześnie w ten sam sposób, co pogan. Żydów nie dotyczyło tak samo przestrzeganie zakonu, jak i pogan.
Było...
Przepraszam, odwrotnie. Tak, dziękuję. Dokładnie tak. Słuchajcie, nie było, to nie zrównało się. Nigdy się nie zrównało, do tej pory się nie zrównało. I te słowa wcale nie oznaczają to, że wszystko się jakby równa i wszyscy mają te same przywileje, te same prawa, to wszystko jest to samo. Nieprawda. Przystępując do Pana, aby być zbawiony, Bóg nie uczynił żadnej różnicy dla nikogo, bo nie ma Żyda ani Greka. Przez wiarę wszyscy jesteście synami Bożymi. I to Paweł chce w tym liście powiedzieć. Przeczytajcie cały ten list, cały kontekst. Po co? Jaki cel apostoła Pawła w tym liście jest? Po co on do Galacjan pisze ten Boga list? I w tym kontekście Paweł wypowiada te słowa i później dalej argumentuje tą samą prawdę. Tam nie ma nic mowy o zrównaniu się społecznych przywilejów jakiejkolwiek grupy. To nie jest tematem tego listu. Wszyscy mamy równy dostęp do tej łaski. Każdy może być zbawiony. Każdy może przyjść do Chrystusa. Tak samo Żydzi, jak i Grecy, niewolnicy, wolni, kobiety, mężczyźni. Wszyscy. Nie ma tutaj żadnych różnic. Przystępie do Pana, aby się nawrócić. Ale nie oznaczało to zniesienie różnic kulturowych, obrządowych, narodowościowych, jakichkolwiek. Gdyby tak było, to musieli by Galacjanie się konwertować na Żydów i przestrzegać całego zakonu, ale i tak nie byłoby to samo, co rodowici Żydzi z urodzenia. Byliby prozelitami, a i tak by nie było to to samo. Apostoł Paweł mówi, więc nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Kiedy popatrzymy na te wersety w kontekście całego listu do Galacjan i wyraźnych różnic między Żydami a Grekami, które były i są i będą, stają się te słowa bardziej zrozumiałe. I nie jest uczciwą rzeczą mówić o tych wersetach, że one znoszą sposób absolutny wszystkie różnice, powołania, kulturowość, wszystko. Po prostu to jest nieuczciwe. Czy więc stwierdzenie, że nie ma Greka ani wolnego oznacza to, że jeśli się do Chrystusa nawracają poganie, to mają takie same prawa jak Żydzi? Czy niewolnicy mają takie same prawa jak wolni i nie muszą już służyć swoim panom? To dlaczego Paweł wiele razy nakazuje w swoich listach wiernie służyć swoim panom, właśnie niewolnikom? A tym z kolei nakazuje dobrze traktować swoich niewolników, swoich panów, przepraszam. Kiedy sięgniemy do listu Pawła do Filemona, zobaczymy stosunek apostoła Pawła do niewolnika Onezyma. Onezym był niewolnikiem Filemona, to wiemy o tym z tego listu, który uciekł od swojego pana. Potem przez zwiastowanie apostoła Pawła nawrócił się do Chrystusa. Paweł w liście do Filemona, który był notabene bardzo osobistym listem apostoła Pawła, prosi, żeby ten przyjął Onezyma nie tylko jako niewolnika, ale jako i brata. Onezym stał się bratem dla wierzącego Filemona, ale jednocześnie był jego niewolnikiem. W przyjściu do Chrystusa wszyscy mamy równy dostęp. Możemy się otworzyć swoje serca, przyjść do Niego. Ale to nie oznacza zrównanie wszystkiego we wszystkim. Tak nie było. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie oznaczało zniesienie w tym momencie niewolnictwa nawet pomiędzy dwoma braćmi w Chrystusie, który jeden z nich był panem, a drugi był niewolnikiem. Jednak jeden i drugi się nawrócił do Chrystusa. Bóg nie uczynił różnicy między nimi. Czy więc to, że nie ma mężczyzny ani kobiety, zacytuję dalej apostoła Pawła, czy to oznacza, że jeśli nawrócą się do Chrystusa, mężczyźni i kobiety tracą swoje odmienne cechy płciowe? Czy mężczyźni mogą rodzić dzieci, a kobiety je płodzić? Czy kobiety bez problemu rozumieją mężczyzn, a mężczyźni z łatwością pojmują złożoność kobiecej osobowości? Czy tak jest?
No tak.
No my dobrze wiemy, że tak nie jest. Dobrze wiemy wszyscy, że tak nie jest. To dlaczego właśnie przez ten fragment zrównuje się powołanie role kobiet w Kościele? Zadam pytanie. Myślę, że retoryczne. Apostoł Paweł nie rzuca absolutnej, wszechogarniającej jedności w Chrystusie w naszej doczesnej egzystencji, ale mówi o zjawisku duchowym dotyczącej naszej pozycji przed Bogiem w okręgach niebieskich, a przede wszystkim o zbawienie na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, bo Paweł właśnie ten argument jako pierwszy podaje w tym fragmencie, w którym czytamy, że wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę. Wszyscy i przez wiarę Chrystusa Jezusa jesteście synami Bożymi. To jest różnica. I Grecy, i wolni, i niewolnicy. Mężczyźni i kobiety. Oczywiście w pewnych dziedzinach naszego życia możemy robić dokładnie to samo z tym samym skutkiem. Są jednak pewne dziedziny, do których Bóg przeznaczył tylko kobiety i tylko mężczyzny. Przykład? Tak powiem wam z własnego życia. Jesteśmy małżeństwem. Mamy dwójkę pięknych córek. Dwoje pięknych córek. Dwie piękne córki, przepraszam, żeby już być poprawny. Mamy dwie piękne córki. Wiecie, w naszym domu, jak to w domu, różne są problemy, różne troski, kłopoty, którymi musimy się razem wspólnie mierzyć. I wiecie, czasami córki nasze zadają nam różne pytania w jakichś takich życiowych kwestiach. I dla żony, i dla mnie. A odpowiedzi są zupełnie różne. Dlaczego? Dlatego, że Ewa patrzy na przykład na uczucia córek. Na to, co w danym momencie teraz dla nich jest ważne. Co jest istotne. Ja natomiast patrzę globalnie. Patrzę, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, żeby ta przyszłość odpowiednia była. Ja patrzę całościowo. Nie potrafię w taki sposób. Ja pewnych rzeczy ja w ogóle nie dostrzegam. To, co dostrzega Ewa w takiej uczuciowości, okazanie miłości dla dzieci, jako matka. Ja patrzę bardziej jak przywódca, żebyśmy dopłynęli jak najlepiej do brzegu. Żeby wszystko było na właściwym miejscu. I wiecie, dzięki temu ja osobiście czuję się spełniony jako mężczyzna w domu, bo na mnie spoczywają wszystkie decyzje. I nie jest to dla mnie coś, co przerasta mnie. Chociaż jest czasami ciężko, ale ja wiem, że to jest to coś, co Bóg włożył w moje życie. W naturalny sposób. W właściwym porządku. Ewa czuje się bezpieczna. Ona czuje się spełniona, bezpieczna, bo wie, że jest ktoś, komu może zaufać. Ktoś, kto pokieruje całością i nie musi się o pewne rzeczy martwić. Mężczyzna nigdy nie będzie dobrą matką, a kobieta nigdy nie zastąpi ojca. Zgodzicie się ze mną? Młodsze siostry potrzebują porad i pouczeń starszych sióstr, a nie młodych braci. bracia mają się stawać duchowymi ojcami i tymi, którzy przewodzą, tymi, którzy nauczają w Kościele, podczas gdy siostry mają się koncentrować na takich rzeczach, których mężczyźni nie widzą, nie potrafią tego zrobić. Bóg uczynił mężczyzn i kobiety jednością w Chrystusie, ale wyznaczył im odmienne role, zadania, które mają realizować w Jego Królestwie, wspólnie razem. I żadna z tych ról i powołań nie jest gorsza, bo ja patrzę na przykładzie naszego zboru, gdyby nie nasze siostry, które widzą pewne rzeczy, których ja nie widzę i usługują w takich rzeczach, których ja może bym nie zauważył. Ten Kościół by nie funkcjonował. Każdy jest ważny, ale każdy ma odmienną rolę do wykonania. Przypomnę więc słowa z listu, pierwszego listu do Koryntian, które dzisiaj rozważamy. A chcę, abyście widzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. A więc jeszcze raz, czy te zalecenia apostoła Pawła są uniwersalne, czy powinny być stosowane w naszym życiu, bez względu na czasy, pory, na to, jak do tych rzeczy stosunkuje się świat, który nas otacza? Czy my mamy ten autorytet, żeby zmieniać ten porządek? My sami, czy mamy autorytet do tego, żeby ten porządek manipulować w jakiś sposób? Wiemy, że tak nie powinno być. Pytanie, jakie należy sobie zadać, jak te rzeczy mają się w stosunku do nauczania apostoła Pawła, co do nakrywania i nienakrywania głów, które mają symbolizować ten właśnie porządek, o którym mówiliśmy. Czy nakrywanie głów jest też tym zaleceniem uniwersalnym apostoła Pawła? Czy te zalecenia miały zastosowanie do wszystkich zborów i wszystkich czasów? Czy dotyczyło to może tylko zboru w Koryncie i danej sytuacji, która tam panowała? Oczywiście, tak jak mówiłem na samym początku, że możemy mieć różne myślenie na ten temat, wiele argumentów za i przeciw, ale chciałbym wam teraz przedstawić argumenty za nakrywaniem głów przez kobiety i nienakrywaniem głów przez mężczyzn. Jednak chciałbym, żebyśmy to potraktowali jako tylko wstęp do dalszych rozważań, których dalej Andrzej poprowadzi i prawdopodobnie, mam nadzieję, odpowie na to pytanie. Przedstawiając te argumenty za nakrywaniem głów, chcę zaznaczyć jedną rzecz, że nie będą to moje własne przekonania, ani moje osobiste patrzenie się na ten temat. Chciałbym w taki suchy sposób po prostu przedstawić wam argumentację za nakrywaniem głów. Nie będę udowadniał, czy one są słuszne, czy niesłuszne, bo to by nam zajęło bardzo dużo czasu. Ale wierzę, że zapoznanie się z tymi argumentami pozwoli lepiej zrozumieć temat i w przyszłości odeprzeć fałszywe patrzenie się na ten temat oraz utwierdzić się w prawdziwości pewnych stwierdzeń. Więc pozwólcie, że przedstawię te argumenty. Zwolennicy nakrywania głów argumentują, mają parę argumentów, ja je przedstawię. Argument pierwszy to jest argument, który apostoł Paweł pisze w wersecie 10, czyli dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Czyli jak warszawski przekład mówi, znak uległości ze względu na aniołów. Zwolennicy nakrywania głów nie podają wyjaśnienia tego wersetu. Zresztą sam apostoł Paweł w tym fragmencie sam nie wyjaśnia tego zagadnienia. Oczywiście wielu snuje na bazie tego wiersza różne doktryny, ale zwolennicy nakrywania głów mówią, że wystarczy tylko się ograniczyć do tego, co jest napisane. Czyli, że kobieta powinna nakrywać głowę ze względu na znak władzy, czy ze względu na aniołów. i że kontekst wskazuje na nakrycie głowy jako symbol czy znak uległości władzy. Kolejny argument, drugi, jest to, że powinniśmy właściwie rozumieć werset 14 i 15, które odwołują się do natury, czyli do stworzonego przez Boga naturalnego stanu rzeczy. Werset 14 mówi: czy sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. Ten argument jest przedstawiony przez zwolenników nakrywania głów w ten sposób, że naturalne piękno i ozdoba kobiecych włosów jest wzięta przez apostoła Pawła do wykazania podobieństwa między ich włosami, które stanowią ich odzienie, naturalne odzienie, a szczególnym nakryciem głowy podczas chrześcijańskiego nabożeństwa. Innymi słowy, naturalne, odmienne właściwości kobiecych i męskich włosów oraz to, jak są traktowane przez obie płcie, stanowią wskazówkę do tego, jak chrześcijanie powinni postępować odnośnie nakrywania głów podczas nabożeństwa. W rezultacie zwolennicy nakrywania głów podają, że jeśli kobieta nie nakrywa głowy podczas modlitwy czy prorokowania, zachowuje się jak mężczyzna i konsekwentnie powinna obcinać włosy, aby wyglądać zupełnie jak mężczyzna, co burzy Boży porządek przedstawiony w wersecie 3. Natomiast jeśli spojrzymy na werset 15, ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie, czyli nauka, czyli natura uczy kobietę, żeby były, że utrata włosów byłaby dla niej haniebna, bo była utratą jej chwały, jej pięknego, chwalebnego, naturalnego okrycia głowy. Wiersz 15 ma wskazywać w naturalny sposób, że kobiety są obdarowane obfitszymi i atrakcyjniejszymi włosami niż mężczyźni. Natomiast wiersz 6 mówi, że sama kobieta ma nakrywać głowę w czasie modlitwy i prorokowania. Zwolennicy nakrywania głów twierdzą, że zarówno wczesne ryciny, jak i wczesne pisma chrześcijańskie składają świadectwo, że mężczyźni podczas modlitwy i prorokowania mieli okryte głowy i nie wszyscy byli łysi, a kobiety nakrywały długim welonem czy rodzajem chusty, która okrywała ich włosy, ale nie twarze. Argument 3. Zwolennicy nakrywania głów twierdzą, że niewiasty podczas zgromadzeń powinny nakrywać głowy, ponieważ była i jest to uniwersalna praktyka Kościoła i nie dotyczyło to tylko zboru w Koryncie. Jako argument podają, że wszystkie inne kościoły praktykowały ten zwyczaj. Jako przykład podając werset 16, który mówi: a jeśli ktoś komuś się wydaje, że a jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani Kościoła Boże. Na tej podstawie zwolennicy nakrywania głów twierdzą, że to ma dotyczyć wszystkich zborów. Oraz to, że instrukcje tego rozdziału nie dotyczyły tylko Kościoła i tamtejszej kultury, ponieważ wiersz 4 i 5 mówi, że te słowa są skierowane do mężczyzny każdej, do mężczyzny każdego i do kobiety każdej. Czyli werset 4. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę i że każda, i tutaj jest to podkreślenie, że każda, tak? Taki jest argument. Kolejny argument, 4. Wskazuje na to, że Kościół praktykował przez stulecia nakrywanie głów przez kobiety, a w połowie zeszłego stulecia, głównie pod wpływem silnego feminizmu w zachodnim świecie, a następnie w różnych kościołach stopniowo zaczęto zrównywać rolę mężczyzn i kobiet i z tego powodu nakrywanie głów przez kobiety w kościele również zostały zapomniane, ponieważ nie przystawały do naszych czasów i wyrażenia tego, co miało pokazywać. Argument 5. Zwolennicy nakrywania głów twierdzą, że nakrywanie głów przez niewiasty podczas zgromadzeń nie było kwestią kulturowości. Jako argument podają, że rzymscy mężczyźni, jak i kobiety często nakrywali swoje głowy podczas religijnych obrzędów, a w miejscach publicznych ani kobiety, ani mężczyźni nie nakrywali swoich głów. Podobnie w kulturze greckiej mężczyźni, jak i kobiety zazwyczaj nie nakrywali swoich głów ani w miejscach publicznych, ani podczas religijnych obrzędów. A więc argumentacja zwolenników nakrywania głów jest taka, że zalecenia apostoła Pawła nie mogły być wymogiem jedynie zgodności kulturowej. Biblijnym poparciem ich argumentów, czyli tego, że nie dotyczy to kulturowych zwyczajów, a pewnym zaleceniem dotyczących Kościoła jest argumentacja apostoła Pawła z 11 rozdziału 1 listu do Koryntian 4 wersetu, że każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje, z nadkrytą głową hańbi swoją głowę i każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Czyli instrukcja nie odnosi się do codziennego funkcjonowania w miejscach publicznych czy działalności świeckiej, ale tylko czasu modlitwy i czasu prorokowania. Argument szósty. Jest to argument ponadczasowy, czyli ponadczasowość. Apostoł Paweł w 11 rozdziale 1 listu do Koryntian wymienia powody, które są według zwolenników nakrywania głów ponadczasowe, czyli stworzenie, zwierzchność, sama natura, uniwersalne podejście do włosów, mężczyzn i kobiet, anielskie istoty patrzące na nas z góry. I to chyba tyle argumentów, które, tak jak mówię, nie są moimi własnymi jakimiś przekonaniami, po prostu przedstawiłem, jakie są argumenty. I tylko dopowiem to, że jako wierzący musimy być ostrożni, aby oceniać różne perspektywy dotyczące nakrywania głów i patrzeć zawsze w świetle Pisma Świętego i spróbować odkryć, co faktycznie dany fragment mówi na ten temat. I aby wyciągnąć odpowiednie wnioski, wierzę, uważam, że powinniśmy dobrze poznać tekst, kulturę, tło historyczne, inne miejsce nauczania Pisma Świętego, a przede wszystkim skupić się na przekazie pierwszego listu do Koryntian i tego, w jaki sposób rozumieć ten fragment w kontekście roli kobiety i mężczyzn w chrześcijańskim kościele. Przepraszam, już długo mówię i dlatego trochę. Mam nadzieję, moi drodzy, że przedstawiając argumenty zwolenników nakrywania głów, zasiałem trochę w waszych sercach pewną niepewność, jak w końcu powinno to wyglądać. Ale, tak jak mówiłem, jest to tylko wstęp do tego, co będzie dalej rozważane i zachęcam do wysłuchania kolejnych sesji, ponieważ postara się tutaj brat Andrzej rozjaśnić ten temat i albo utrzymać to, co jest napisane, co zwolennicy nakrywania głów twierdzą, albo totalnie obalić. Także zachęcam was, a ja wam dziękuję serdecznie za wysłuchanie i niech Pan was, wiecie, błogosławi.